Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko
nieznane.
Pseudonim:
kolekcjoner kości z West Mesa.
Czas i miejsce działalności:
West Mesa, Albuquerque w stanie Nowy Meksyk w latach 2001-2005.
Liczba ofiar:
ponad 11.
Skazany: morderca nigdy nie stanął przed sądem.
Dorwać bestie w RMF FM.
Poranek 2 lutego 2009 roku był bardzo rześki. Christine Ross wraz ze swoim psem wabiącym się Ruka wychodzi na spacer. W okolicy West Mesa Ruka odbiegła nagle od swojej pani i zaczęła kopać w ziemi. Tam znajduje kość, która wydała się nietypowa. Zupełnie inna niż te, które widywała u rzeźnika. Postanowiła więc napisać do swojej siostry i wysłać jej zdjęcie znaleziska. Siostra Christine była pielęgniarką i odpisała w kilkanaście sekund.
Natychmiast dzwoń na policję! To ludzka kość udowa. Ruka znalazła czyjeś zwłoki.
Christine, nie zwlekając ani chwili, wykręciła numer alarmowy i powiadomiła służby o swoim znalezisku. Po przybyciu na miejsce policjanci i patolodzy potwierdzili przypuszczenia siostry Christine. Ruka znalazła kość udową należącą do kobiety. Miejsce znaleziska odgrodzono i rozpoczęto poszukiwania reszty zwłok. W poszukiwaniach policjanci posługiwali się również wysokiej klasy fotografiami lotniczymi okolicy West Mesa. Zauważyli na nich całą serię miejsc, w których ziemia wydawała się poruszona. Z pomocą GPS zidentyfikowano dokładnie te lokalizacje, po czym je rozkopano. W ten sposób po 12 tygodniach przekopaniu ponad 30 tysięcy metrów sześciennych ziemi znaleziono ciała 11 kobiet. Na podstawie dalszych analiz szczątków ustalono, że zginęły między 2001 a 2005 rokiem. Większość z nich miała latynoskie korzenie i pracowała w branży usług seksualnych. Jedna z ofiar w chwili śmierci była w czwartym miesiącu ciąży. Policjanci rozważali kilka teorii.
Moim zdaniem są dwie możliwości. Albo trafiliśmy na ślad gangu handlującego tymi kobietami, albo mamy w mieście seryjnego mordercę, na którego śladni wpadliśmy od prawie 10 lat. Nie wiem, co gorsze.
W początkowych fazach śledztwa popularność zyskała raczej teoria o seryjnym mordercy i tak zaczęły się poszukiwania niesławnego kolekcjonera kości z West Mesa. Jak złowieszczo nazwano potencjalnego sprawcę tych zbrodni. Szybko okazało się, że kobiety znalezione w West Mesa nie są jedynymi, które zaginęły w Albuquerque. Detektyw Ida Lopez zauważyła podejrzanie częste zniknięcia kobiet trudniących się prostytucją już znacznie wcześniej, bo w 2005 roku.
Mam listę 17 kobiet. Wszystkie zamieszane w prostytucję i narkotyki i wszystkie zaginęły między 2001 a 2006 rokiem. Czułam, że w mieście dzieje się coś niedobrego. Chodziłam, szukałam, ale po kobietach z taką przeszłością ślad często się urywa. Rodziny czy znajomi często zgłaszali zaginięcia po tygodniach, a nawet miesiącach. Nie miałam żadnych konkretnych dowodów, że są mordowane.
Mimo podobieństw w czasie zaginięcia i profilu ofiar, kobiet z listy detektyw Lopez nigdy nie dopisano na konto kolekcjonera kości z West Mesa. Była to głównie decyzja praktyczna i polityczna. Brak odnalezionych ciał sprawiał, że kobiety nie musiały być uznane za zmarłe, a policyjnej wierchuszce wygodniej było mieć na głowie seryjnego mordercę z 11 ofiarami niż z 28. Nie znaczy to jednak, że policja całkowicie porzuciła próby znalezienia mordercy. Na początku skupiono się na próbie ustalenia ostatnich chwil ofiar. W tym celu policjanci przesłuchali całe rzesze prostytutek z Albuquerque. W wyniku tych rozmów udało się ustalić kilka szczegółów na temat ofiar. Monika Candelaria miała 21 lat. Zaginęła w maju 2003 roku w południowo-wschodniej części miasta. Według znajomych prowadziła ryzykowny styl życia. Związana była z jednym z gangów, nie stroniła od narkotyków. Ustalono także, że kilka miesięcy przed swoją śmiercią straciła córkę. 27-letnia Doreen Marquez w młodości była cheerleaderką. Miała dwie córki, o które według relacji świadków bardzo się troszczyła. Ostatnio była widziana w październiku 2003 roku, gdy podrzucała jedną z dziewczynek do Calvary Christian Academy. Według jej siostry Marquez miała też mroczną stronę.
Gdy dziewczynki dorosły, Doreen zaczęła ćpać. Pomieszkiwała u mnie kątem, ale w końcu postawiła mi ultimatum. No albo będziesz czysta, albo możesz nie wracać. No i nie wróciła.
Victoria Chavez mogła się pochwalić dość grubą kartoteką, w której znaleźć można kilka zarzutów posiadania lub sprzedawania narkotyków, a także 5 wyroków za prostytucję. Miała 2 dzieci i podobno była w trudnej sytuacji finansowej. Stąd próby ratowania domowego budżetu nielegalnymi sposobami. Zaginęła na początku 2004 roku, ale jej matka zgłosiła zaginięcie dopiero rok później. Na odpowiedzi na temat losu swojej córki i matki rodzina musiała czekać kolejnych 5 lat do ekshumacji jej zwłok w West Mesa. Zaginięcie Weroniki Romero zgłosiła jej rodzina w walentynki 2004 roku. Kobieta miała 5 dzieci i dużą rodzinę, która bardzo się o nią troszczyła. Jeden z jej członków tuż po odnalezieniu ciał w West Mesa w wywiadzie dla Albuquerque Journal powiedział:
wreszcie możemy ją pochować, ale zważywszy na to, czego się dowiadujemy, na to, co jej zrobiono, jesteśmy zrozpaczeni. Została tak potwornie skrzywdzona.
Jamie Barella i Evelyn Salazar były kuzynkami. Zaginęły tego samego dnia. Ostatnio widziano je idące razem do parku. Starsza z kobiet, 23-letnia Salazar, miała na koncie 1 zarzut o prostytucję, ale rodzina opisywała ją jako zabawną, kochającą osobę, która uwielbiała biwaki. 15-letnia Barella jest jedyną ofiarą kolekcjonera kości, która nie miała w swojej przeszłości nic wspólnego z prostytucją ani z narkotykami. Znalazła się po prostu w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Celania Edwards również była 15-latką, choć w przeciwieństwie do Barelli miała swoje problemy. Jej matkę aresztowano, gdy Celania miała zaledwie 5 lat. Po kilku latach dziewczynka uciekła z Laton w Oklahomie i wylądowała w Nowym Meksyku. Tam zarabiała na siebie jako pracownica seksualna. Do momentu, gdy trafiła na mordercę grasującego po West Mesa. 22-letnia w chwili zaginięcia Virginia Cloven dorastała w Los Chavez. Gdy była w liceum, jej ukochany brat został zastrzelony, a dziewczynka uciekła z domu. Trafiła do Albuquerque, gdzie najpierw mieszkała z dziadkiem, a potem chłopakiem. Gdy chłopak zginął w wyniku tragicznego wypadku, dziewczyna wylądowała na ulicy. Próbowała odnowić kontakt z rodzicami, ale niedługo później słuch po niej zaginął. Ojciec Cloven nie krył zaskoczenia, gdy skontaktowała się z nim policja.
Nie mogliśmy w to uwierzyć. Liczyliśmy, że to pomyłka. Mieliśmy nadzieję, że jeszcze gdzieś tam jest. Uwierzcie mi, strata dziecka to najcięższa rzecz w życiu.
Cinnamon Elks miała 31 lat. Ostatni raz widziano ją w lipcu 2004 roku, kiedy opuszczała areszt miejski. Jej zaginięcie zgłosiła matka, kiedy jej urodziny minęły bez kontaktu z córką, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. Gdy w 2009 roku prawda o losie Cinnamon wyszła na jaw, zapłakana matka powiedziała:
wszystkiemu winne są narkotyki. To one nam ją odebrały. Była młoda, miała 2 dzieci. Może nie była najlepszą matką w historii, ale próbowała, a narkotyki wszystko to przekreśliły.
Julian Nito zaginęła w sierpniu 2004 roku. Zostawiła swoje dziecko pod opieką dziadka, po czym wyszła i nigdy nie wróciła. Zaniepokoiło to rodzinę, bo mimo trwających już 4 lata problemów z narkotykami, Nito nigdy nie zaniedbywała dziecka. Ze względu na nie zapisała się na odwyk. Nie zdążyła wyprostować swojego życia. Padła ofiarą kolekcjonera kości. Ostatnią z 11 ofiar, których ciała odkryto w West Mesa, była Michelle Valdez. Zaginęła we wrześniu 2004 roku, ale fakt ten zgłoszono władzom dopiero w lutym 2005. Valdez była uzależniona od narkotyków i często znikała na tygodnie, a nawet miesiące. Dlatego też rodzina zwlekała długo ze zgłoszeniem jej zaginięcia. Podobnie jak w przypadku poprzednich kobiet, rodzina Michelle zdawała sobie sprawę z jej demonów, ale jednocześnie twierdzili, że była dobrą kobietą.
Michelle była świetną dziewczyną. Miała dobre serce. Zawsze próbowała pomóc innym i troszczyła się o nich. Mówiła, że chciałaby pójść na odwyk, ale nie miała ani ubezpieczenia, ani gotówki.
Valdez osierociła 2 dzieci, a badanie jej ciała ujawniło, że w chwili śmierci była w 4 miesiącu ciąży. Po zidentyfikowaniu ofiar, priorytetem policji stało się odnalezienie sprawcy. Przeprowadzone na szeroką skalę przesłuchania innych prostytutek pracujących w mieście nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. Do pomocy ściągnięto FBI i wyznaczono $100,000 nagrody za pomoc w pochwyceniu kolekcjonera kości. Mimo tych kroków poza szczątkami brakowało innych dowodów mogących naprowadzić śledczych na tożsamość sprawcy. Podejrzani pojawiali się, pasowali do jednej, dwóch spraw, ale na pozostałe mieli żelazne alibi. W toku śledztwa było ich kilku, a najważniejszym z nich byli Joseph Blea oraz Lorenzo Montoya. Pierwszym z nich policja zainteresowała się już na wczesnym etapie śledztwa.
Jak myślisz, ten Blea to niezły kandydat na naszego kolekcjonera, nie?
Tak, tyle że niewiele na niego mamy.
Blea był stałym bywalcem dzielnic, w których prostytucja była na porządku dziennym. Przez dwie dekady przed odkryciem kości w West Mesa Joseph był zatrzymywany aż 100 razy. Podczas jednego z takich incydentów Blea obnażył się przed kobietą. Policja przeszukała jego auto i znalazła linę oraz mocną taśmę klejącą. Poszlak dostarczyły także żona i córka Josepha.
Razem z córką co chwila znajdowałyśmy biżuterię i bieliznę, która z całą pewnością nie należała do żadnej z nas.
Słowa pań potwierdziło także przeszukanie domu Josepha. Mimo tego żadnego ze znalezionych trofeów nie udało się jednoznacznie połączyć z którąś z ofiar z West Mesa. Wszystkie z nich zostały pogrzebane nago. W 2015 roku Joseph Blea został skazany za inne, niezwiązane z zabójstwami przestępstwa. Zarzucano mu serię napaści seksualnych sięgającą lat 80. i 90., za co usłyszał wyrok 90 lat więzienia. Według zeznań jednego ze współwięźniów, Blea w rozmowach nawiązywał do morderstw z West Mesa.
A tak, często się przechwalał. Mówił, że znał te martwe kobiety, że często korzystał z ich usług. Nazywał je nawet badziewiarami, ale nigdy nie powiedział mi nic o tym, że zabił którąś z nich.
Drugi z głównych podejrzanych, Lorenzo Montoya, też był niestroniącym od przemocy amatorem usług prostytutek. Po raz pierwszy został aresztowany przez policjantkę pod przykrywką, której oferował $40 za usługi seksualne. Jak się okazało, w toku aresztowania Montoya nie miał tak naprawdę w planach zapłacenia za usługę, bo w portfelu miał zaledwie $2. Dziewczyna Montoyi również nie zostawiła na nim suchej nitki.
Tłukł mnie i robił ze mną obrzydliwe rzeczy, ale nie chcę o tym mówić.
Lorenzo Montoya też nie stronił od przemocy. W grudniu 2006 roku Montoya zatrudnił prostytutkę i zabrał ją do przyczepy kempingowej, w której mieszkał. Na miejscu związał ją i udusił. Po kilkudziesięciu minutach w przyczepie Montoyi zjawił się chłopak prostytutki, pełniący także rolę jej Alfonsa. Gdy mężczyzna zobaczył, co Lorenzo zrobił z jego dziewczyną, zastrzelił mordercę na miejscu. Montoya jest związany ze sprawą także dlatego, że po jego śmierci seria morderstw zdaje się urywać. Mimo tego policja nie powiązała go jednoznacznie ze sprawą morderstw z West Mesa, która do tej pory pozostaje niewyjaśniona. W 2017 roku ogłoszono plany budowy parku upamiętniającego ofiary kolekcjonera kości, a w 2020 park otwarto. Z kolei w roku 2022 policja ponownie apelowała do opinii publicznej o jakiekolwiek informacje, które doprowadzą do złapania mordercy i ponowiła ofertę nagrody wynoszącą $100,000.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.